radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
O Duchu Boże, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.
Porwij nas, Duchu Święty, potężnym tchnieniem Twojej miłości. Porwij nas poza granice naszego biednego ducha ku szerokim Twoim horyzontom. Porwij nas, podnosząc cały nasz ludzki byt ku wyżynom boskiej doskonałości. Porwij nas daleko od naszych ziemskich marzeń ku kontemplacji i wypełnianiu Bożych marzeń. Porwij nas, wyrywając nas z naszych nawyków i z naszej rutyny ku życiu pełnemu uniesienia i ciągłej odnowy. Duchu Święty, prowadź nas przez czas tej katechezy, prowadź nas po ścieżkach naszego życia. Podczas naszej dzisiejszej katechezy powracamy do rozważań związanych z prawdami zawartymi w katechizmie Kościoła katolickiego. Dzisiaj chcemy pochylić się nad kolejnym punktem. Kościół, powszechny sakrament zbawienia. Punkty 774 do 776. Wydaje się, że posłannictwo Kościoła najpełniej można wyrazić pojęciem sakrament, o którym konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium mówi, iż Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem. Co to znaczy? Sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To zdanie mamy zapisane w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. W innym miejscu dokument ten podkreśla, iż Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności, i ustanowił Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym sakramentem owej zbawczej jedności. Chrystus wywyższony ponad ziemię wszystkich do siebie pociąga, powstawszy z martwych, ducha swego ożywiciela zesłał na uczniów i przez niego ustanowił ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia. Czytamy w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Rodzi się pytanie, czym jest ów sakrament? Otóż samo słowo sakrament zostało zaczerpnięte ze słownictwa łacińskiego i pochodzi od słowa sacramentum, które dosłownie oznacza uświęcenie. Uświęcenie to dokonuje się przez widzialny znak mówiący o niewidzialnej, tajemniczej rzeczywistości. Z kolei słowo sakramentum jest jednym z dwóch słów, którymi tłumaczono greckie słowo mysterion. Drugim tłumaczeniem tego słowa jest słowo mysterium, które oznacza tajemnicze obrzędy. Coś, co ma charakter tajemnicy, zakryty dla ogółu. Pojęcie sakramentum, które wyraża widzialny znak ukrytej rzeczywistości, wydaje się, że pełniej wyraża greckie słowo mysterion niż łacińskie mysterium. Określenie Kościoła jako sakramentum wskazuje na jeszcze inny fakt, a mianowicie, iż Kościół jest w stosunku do wszystkich sakramentów sakramentem pierwotnym i podstawowym. Można by tutaj przytoczyć pewnego rodzaju analogię, porównanie. Kościół można porównać do dłoni, w której to palce pozwalają na skuteczne działanie. Tak też jest z Kościołem, w którego w sposób mistyczny są wszczepione inne sakramenty, którymi się posługuje w swoim zbawczym działaniu. Kościół przekazuje zbawienie poprzez udzielanie wierzącym sakramentów, które stają się owocne dzięki charyzmatom Ducha Świętego. Duch Święty jest duszą Kościoła. Duszą, która zawdzięcza swoją nowość, świeżość, żywotność owemu mysterion Boga, tajemnicy Boga, czyli tajemniczemu planowi zbawienia ludzi i świata. Ten plan jest wyrazem i znakiem miłości Boga do człowieka i całego swojego stworzenia. Kościół jest po to, aby dawać autentyczne świadectwo o tym, jak Bóg umiłował świat, aby uobecniać i ukazywać tę miłość Boga w konkretnym czasie i na każdym miejscu. Przyjęcie miłości Boga jest przyjęciem zbawienia, które wyzwala i daje nowe życie poddane Chrystusowi. Wymiar sakramentalny ma jeszcze dwie płaszczyzny. Jedna to znak i narzędzie widzialne dla wszystkich, a druga to sfera sakrum i tajemnicy zbawczej i tajemnicy samego Boga. Bóg przez znaki widzialne, przez ludzi w Kościele przekazuje siebie samego. Dlatego, aby to było możliwe, Pan Jezus nadał swojej wspólnocie strukturę, która będzie trwała aż do całkowitego wypełnienia Królestwa. Przede wszystkim dokonał tego przez wybór 12 z Piotrem jako ich głową. Reprezentując 12 pokoleń Izraela, są oni fundamentem Nowego Jeruzalem. 12 oraz inni uczniowie uczestniczą w posłaniu Chrystusa, w Jego władzy, a także w Jego losie. Nie może być uczeń nadmistrza. Przez wszystkie te działania Chrystus przygotowuje i buduje swój Kościół. Orędownictwo Kościoła za zbawieniem całego świata jest sakramentem wszechpotężnego i arcykapłańskiego orędownictwa Chrystusa, którego wpływ przekracza niewątpliwie granice widzialne Kościoła. Orędownictwo Chrystusa ujawnia się jednak światu wyłącznie w dostrzegalnej formie modlitewnego orędownictwa Kościoła, który jest widzialnym znakiem i narzędziem zbawienia, a więc jest w rękach Boga, który chce i udziela swojego zbawienia ludziom przez swoje narzędzie, jakim jest Kościół. Narzędzie, czyli Kościół w swym wymiarze ludzkim ulega zniszczeniu. Dlatego jest nieustannie ożywiany i uzdalniany do ewangelizacji przez Ducha Świętego, aby mógł być coraz bardziej i pełniej poddany Jezusowi Chrystusowi, który jest głową ciała, to jest Kościoła. Tak pisze święty Paweł do Kolosan o pojednaniu, które przyniosła krew Chrystusa. Zechciał Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. dzięki tej krwi, krwi Chrystusa. Wszyscy w Kościele są przy obleczeniu Chrystusa i są przybranymi braćmi Jezusa, jakby krewnymi Syna Bożego, a przez to są dziećmi Boga, który w testamencie zostawił im całe swoje dziedzictwo. Wszyscy wierzący w Chrystusa, którzy mu zaufali, oddając swoje życie, tworzą wielką Bożą rodzinę. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteśmy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Czytamy w liście do Galatów. Chrystus w sposób tajemniczy jest obecny w Kościele poprzez swoje sakramenty święte, a w sposób szczególny jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Sakramenty w Kościele przyjmowane z wiarą są miejscem przyjęcia zbawienia, które daje z miłości Jezus Chrystus. 7 sakramentów to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa, głowy w Kościele, który jest Jego ciałem. Kościół więc i rozdziela łaskę niewidzialną, którą oznacza. Właśnie w tym analogicznym sensie jest on nazywany sakramentem. Ojcowie Soborowi w Lumen Gentium postanowili wyrazić w możliwie z największą siłą swoje nastawienie na cały świat w służbie tego, który jest głową całego stworzenia. Dlatego też pojęcie Kościoła jako sakramentu świata, sakramentu mundi, przejawia się nieustannie w dokumentach soborowych, które podkreślają, że pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła jest właśnie owo bycie sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem. Ale ta komunia z Bogiem domaga się również tej jedności między dziećmi jednego Boga. Dlatego Kościół jawi się też jako sakrament jedności rodzaju ludzkiego. Z tego jasno wynika, iż bez Kościoła trudno mówić o zbawieniu, które jest owym pojednaniem i zjednoczeniem człowieka z Bogiem i z innymi ludźmi. Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że poza Kościołem nie ma zbawienia, gdyż całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa, głowy, przez Kościół, który jest Jego ciałem. Sobór Watykański II w Lumen Gentium, opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w ciele swoim, który jest Kościołem. On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził jednocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest, jak przez bramę. Nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy, wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby przystąpić do Niego, bądź też w Nim wytrwać. Czytamy w dokumencie soborowym Lumen Gentium. Dekret o działalności misyjnej Kościoła, Ad Gentes, nawiązuje do powyższej wypowiedzi, stwierdza, iż chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi nieznających Ewangelii bez własnej winy, doprowadzić do wiary, bez której niepodobna podobać się Bogu, to jednak na Kościele spoczywa konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia Ewangelii, a więc tego działania misyjnego, tak dziś, jak i zawsze, zachowując w pełni swą moc i konieczność. To prawo głoszenia Ewangelii jest integralnie związane z działalnością Kościoła. Od początku aż po moment wypełnienia się planu zbawczego w postaci przyjścia powtórnego Jezusa Chrystusa. Aż do końca dni ten zbawczy, to zbawcze działanie ma być przez Kościół pełnione. W tym świetle ewangelizacja, zwłaszcza nowa ewangelizacja, która jest skierowana do ochrzczonych, jawi się jako pewna konieczność wypełnienia tej zbawczej posługi jednania ludzi z Bogiem i ludzi między sobą. O tym pisze święty Paweł. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania, albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Wczytamy w drugim liście do Koryntian. To słowo jednania jest zostawione w Kościele jako jeden z sakramentów, zwany sakramentem pojednania, w którym ochrzczeni, otrzymując od miłosierdzia Bożego przebaczenie, przebaczenie słabości, grzechów, zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przebaczeniem i modlitwą. Czytamy w dokumencie soborowym Lumen Gentium. W każdym sakramencie jest obecny działający Chrystus, o którym powiedział święty Jan Chrzciciel: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Chrystus przyszedł na świat, aby uwolnić ludzi z niewoli grzechu, którym szatan krępował ludzi. Grzech przywiązuje człowieka do świata potępionych, do demonów. Dlatego tylko Bóg mógł zerwać te więzy grzechu i z miłości posłał swego Syna na świat, by świat został zbawiony. Tak jak mówił anioł do Józefa we śnie. Prowadzi syna, któremu porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. Jezus wielokrotnie odpuszczał winy największym grzesznikom, którzy do Niego przychodzili. Można tutaj podawać powielokroć przykładów z Ewangelii. Nauczył swoich uczniów modlitwy do Ojca, który jest w niebie, w której między innymi mają prosić: przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jezus Chrystus po swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu powiedział do zalęknionych swoich uczniów: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tymi słowami Chrystus ustanowił sakrament uzdrowienia i pokuty. Cały wysiłek Kościoła na ziemi powinien zmierzać w kierunku prowadzenia ludzi do Chrystusa, który będzie udzielał im daru nawrócenia, czyli głębokiego i osobowego zjednoczenia człowieka z Trójcą Świętą i całą społecznością Kościoła, które dokonuje się przez zawarcie lub odnowienie przymierza z Bogiem we krwi Chrystusa. Kościołowi jest zalecone zadanie przekazywania słowa pojednania, a przez sakrament pokuty każde ochrzczone, który chce przyjąć przebaczenie od Boga i Kościoła, odnawia swoje przymierze z Bogiem. Jezus Chrystus posługuje się kapłanem w udzielaniu Bożego przebaczenia. Nowa ewangelizacja jest takim przyprowadzaniem do Jezusa dzieci Kościoła, które gdzieś się pogubiły w swoim życiu. Jest też ukazywaniem oblicza Jezusa i zapraszaniem w wielkiej wolności do nawiązania bardzo osobistego, intymnego kontaktu z Chrystusem, który mówi sobą, swoimi ranami, o swojej miłości do tego konkretnego grzesznika, który potrzebuje uzdrowienia przez przebaczenie i wyzwolenie z władzy diabła. Chrystus sam w Kościele i przez Kościół szuka swoich zagubionych owiec i przyprowadza do swojej owczarni. Pierwsze nawrócenie do Chrystusa, nowe narodzenie przez chrzest, dar Ducha Świętego, ciało i krew Chrystusa otrzymane jako pokarm sprawiły, że staliśmy się święci i nieskalani przed Jego obliczem, jak czytamy w liście do Efezjan. Jak sam Kościół, oblubienica Chrystusa jest święty i nieskalany. Nowe życie otrzymane w sakramentach, w tajemniczeniach chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury ludzkiej, ani jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim, co bardzo istotne, z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje. Ten wysiłek osiągnięcia życia wiecznego z Bogiem jest nazywany też drugim nawróceniem. To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem całego Kościoła, który obejmuje w łonie swoim grzeszników i który, będąc święty i zarazem ciągle potrzebującym oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. On jest poruszeniem skruszonego serca, pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Ojcowie Soboru w Lumen Gentium wyrazili tę miłość Boga jako odwieczny, Boży plan zbawienia człowieka we wspólnocie, który to plan wyraża się w tym, że przyszedł Syn zesłany przez Ojca, który wybrał nas w Nim przed założeniem świata i do przybrania za Synów Bożych przeznaczył, ponieważ w Nim spodobało się odnowić wszystko. W tej misji szczególnie jednoczą się z Chrystusem cierpiącym dla zbawienia świata ci, których gnębi ubóstwo, słabość, choroba i rozmaite troski, albo którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości. W Kościele Duch Święty ożywia całą wspólnotę przez różne charyzmaty, które niejako wprowadzają posługę sakramentalną i ją uzupełniają, a nigdy ich nie zastępują. Lumen Gentium wspomina o tym, iż Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi lud Boży oraz całym cnotami przyozdabia, ale udzielając każdemu, jak chce, darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu, także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła. Wszystkie charyzmaty są łaskami Ducha Świętego. Zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością. Są one wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa, to jest Kościoła. Lumen Gentium podkreśla, że w budowaniu ciała Chrystusowego istnieje różnorodność członków i funkcji. Jeden jest Duch, który rozmaite swe dary rozdziela stosownie do bogactwa swego i do potrzeb posługiwania ku pożytkowi Kościoła. Te charakterystyczne dary Ducha Świętego, zwane charyzmatami, są udzielane dla wspólna dobrego. Święty Paweł podkreśla niektóre z nich jako dar mądrości słowa, umiejętności poznania, wiary, uzdrawiania, czynienia cudów, proroctwa, rozpoznawania duchów, języków i tłumaczenia języków. Te charyzmaty, jak podkreśla Sobór, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła. Przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. Jednak zawsze należy pamiętać, że wśród darów tych góruje łaska apostołów, których prowadza sam Duch. Poddaje nawet charyzmatyków, w których rozpoznaje prawdziwość ich charyzmatów. Dlatego sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzaniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachować to, co dobre. Kościół jako sakrament, Kościół jako dłoń, która posługuje się palcami, czyli sakramentami. Kościół jako powszechny sakrament zbawienia.